Czego szukają na wschodzie ci ludzie, których pan spotkał i o których też pan pisze w tej książce Na wschód od zachodu? Czego przede wszystkim szukają?
Myślę, że jak z każdą podróżą szuka się tego, czego wydaje się, że nie ma na miejscu, w domu. Jeździ się w świat z tęsknoty zwykle, z ciekawości tego świata, ale ta ciekawość świata też się bierze z takiej tęsknoty, więc myślę, że głównie o to chodziło. Wtedy, myślę, że i dziś, chociaż dziś to podróżowanie po świecie jest tak łatwiejsze niż kiedyś, że chyba to podróżowanie straciło tą magię. Podróżuje się ponad ziemią, nie ziemią, nawet nie płynie się, traci się poczucie bezmiaru tego świata, wielkości. Nie wiem, jak tak świat jest duży, latając samolotami. W 2 godziny, czy w 4, czy w 8 to jest nic, a znajdujemy się na końcu świata. Ale myślę, że to właśnie brak czegoś, czego nie ma w domu, przekonanie, że przecież gdzieś to być musi. No i jakieś podpowiedzi starych mistrzów, znajomych, lektury książek. Czasami kierunek podróży wybiera się, nie zdając sobie tak na dobre sprawy, dlaczego akurat tam jedziemy do Urugwaju, a nie do Kambodży z jakiegoś powodu. Na miejscu się przekonamy, że ten Urugwaj to nie było właśnie to, albo wręcz przeciwnie, że to jest właśnie ta magia, która kazała nam akurat pojechać do Urugwaju, a nie do Kambodży.
Bohaterka Kamila, potem Kamal, przeczytała gdzieś, że człowiek wyrusza w drogę, kiedy czuje, że coś jest nie tak, coś niedobrego wokół niego albo z nim samym się dzieje. To też bywa pretekstem do takiej wyprawy.
No, myślę, że niektórzy ludzie, akurat może ta moja bohaterka uciekła, bo podróż potrafi być ucieczką. Ucieka się wtedy, kiedy człowiek czuje się bezradnym, że właśnie staje się bezwolnym, że odpowiada się na oczekiwania innych. Nie myśli się o sobie, tylko myśli się przede wszystkim o innych. Zatraca się wtedy tego samego siebie, swoje własne potrzeby. I moment, kiedy uświadamia się to, stawia przed takim fundamentalnym pytaniem, co dalej ze mną będzie. Czy ja na tym świecie znalazłem się tylko po to, żeby spełniać cudze oczekiwania, a kiedy będzie moja kolej? Więc mało kto, żeby wyrwać się z tych kolei, potrzeba odwagi albo desperacji, albo jednego i drugiego. Więc w jej przypadku chyba chodziło o tą ucieczkę i takie poczucie, że jeszcze chwila, jeszcze dwie i nie będzie żyła tym życiem, które sobie sama wymyśli, tylko po prostu będzie się toczyła kolejnami, na które została postawiona przez najbliższych, wyłącznie kierujących się jak najlepszą wolą, matkę, przyjaciół, znajomych. Być może sama by wybrała sobie te kolejne, ale ona sama chciała się o tym przekonać, czy to są jej kolejne i czy rzeczywiście sama by w nie stanęła.
Ale z jakiegoś powodu jednak ta prawa strona mapy jest wybierana czasem bardziej niż ta lewa strona, niż zachód. Dlaczego właśnie wschód, a nie zachód?
No, ludzie z zachodu nie uciekają na zachód, bo zachód wciąż jest zachodem. Wyjeżdżają na wschód i to jest pewnie parę rzeczy. Ten wschód, ta Azja wydaje się naturalnym zapleczem, bo jest połączona z Europą lądem. Nie musimy latać, nie musimy kupować biletów na statki, przeprawiać się przez oceany. Możemy, tak jak ci wędrowcy, hipisi w latach 60., po prostu coraz bardziej się w tym wschodzie zagłębiać. Najpierw jechać do Turcji, później ciutkę dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej. W każdej chwili, kiedy przestraszymy się, możemy się cofnąć. Kiedy się przepłynie ocean, to tylko w taki sam sposób można wracać. Może to jest takie psychologiczne poczucie, obawa odciętej drogi, że przeleciało się przez ocean i koniec, kropka, już tam się zostanie. Ta Azja jest bezpieczniejsza.
Mój kolega kiedyś był artystą mimem na wyspie i akurat nie zarobił zbyt wiele, musiał poczekać na ten moment, kiedy ludzie chętnie będą wrzucali mu pieniądze do puszki, bo inaczej właśnie miał odcięty odwrót w stronę lądu.
No widzi pan, a ta Azja też, kiedy podróżuje się lądem, a oni podróżowali lądem, ta Azja zmieniała się powoli. Podróżując z Holandii, z Anglii czy z Polski, kiedy znajdziemy się na Bałkanach, we Włoszech, w Grecji, zauważymy, że ludzie troszeczkę inaczej wyglądają, ale wciąż są nam podobni, zachowują się tak samo i nie są aż tak bardzo różni. Mniej blondynów, więcej ciemnoskórych brunetów. Im dalej na wschód, tym to wrażenie się pogłębia, ale oswajamy to wszystko powoli. To nie jest takie przerażające, niż jak się wsiądzie do samolotu, wyląduje na przykład w Lagos, wyjdzie się z lotniska w Toruckie Mrowie, zupełnie inne, inaczej się poruszające, inna mowa. Myślę, że to sprawiło, że do tej Azji ludzie podróżowali zawsze, bo ona była inna. To też oczywiście cała sfera duchowa. No, Azja była bardziej pociągająca pewnie niż Afryka. Z Azji wyszły te wielkie cywilizacje i chińska, i indyjska, i religie. Więc tam szukano tej duchowości, a nie szukano jej w Ameryce Południowej, która aż tak bardzo od Europy się przecież nie różniła. Ci, którzy byli rdzennymi mieszkańcami, zostali wytępieni i zastąpieni przez Europejczyków, którzy sobie przywieźli czarnoskórych Afrykanów. Więc takiej oryginalności też w tym nie było. I ten mit wschodu, myślę, że zasłużony, ta mitologia, no też działała na kolejne pokolenia, że ktoś, kiedy zaczynał się rozglądać po mapie, czy zerkał na globus, gdzie by tutaj pojechać i spróbować tego świata, bo może on jest inny i życie jest inne, kierował się na wschód. Mnóstwo pan znajdzie książek i poważnych, i niepoważnych, i rozpraw filozoficznych, i poezji opowiadającej o wschodzie. O Stanach Zjednoczonych, o Ameryce Południowej już mniej. Póki się nie pojawił realizm magiczny, to i ta Ameryka Południowa nie miała tego rodzaju opowieści. A z Azji, Boże drogi, od samej Ramajany pan zacznie, ona zawsze była. Była wcześniej niż my, niż myśmy się zaczęli spoglądać na siebie jako na ten pierwszy świat. Więc naturalna kolej rzeczy, że nawet ci buntownicy lubią te pierwsze kroki buntu kierować też na teren, na grunt stały, bardziej znany, niż od razu skakać w nieznany.
Pana co skierowało na wschód przede wszystkim, za pierwszym razem?
Mój szef. Ja wybrałem sobie południe, wybrałem sobie Afrykę jako kontynent, którym chciałem się zajmować jako dziennikarz i ona mnie jakoś pociągała. Natomiast mój szef w Polskiej Agencji Prasowej, nieżyjący pan Michał Czarnecki, złożył mi propozycję nie do odrzucenia, żebym, nie wyrzekając się Afryki, ale bardzo sceptycznie zapatrywał się na możliwość podróżowania do Afryki. Jeździł tam już Kapuściński, wszyscy uznali, że wszystko, co było do napisania, już napisał. I powiedział, że proponuje mi, żebym się zajął też tym wschodem. Nie tym najbliższym, najpoważniejszym, czyli Związkiem Radzieckim, który wtedy istniał, powoli się zmieniał, ale wciąż był Związkiem Radzieckim, tylko na ten bezpieczniejszy z politycznego punktu widzenia, czyli na południe Związku Radzieckiego. Chodziło mu o Kaukaz i o Azję Środkową. I to była jego decyzja. Ja mogłem jej nie przyjąć, ale no nie wiem, być może tak pokornie zostałem wychowany, że szefa się słucha. A po drugie gdzieś tam mi majtał tą Afryką i zgodziłem się na ten wschód i nie żałuję, oczywiście, że nie żałuję. On mnie przekonał takim stwierdzeniem, że o ile nie może mi obiecać, że kiedykolwiek zobaczę Afrykę, bo Polska Agencja Prasowa była tak jak PRL, już zmurszała i biedniejąca, chyląca się ku upadkowi, to powiedział mi, że ten wschód gwarantuje mi, że będę mógł oglądać tyle, ile będę chciał, bo to były tanie podróże i powiedział, że dla dziennikarza nie ma nic cenniejszego niż możliwość sporadzenia na własne oczy, przyjrzenia się właśnie temu, o czym zamierza innym opowiadać, że bez tego się nawet nie da, nie powinno się opowiadać o czymś, czego samemu się nie widziało, że to nieładnie. No i na koniec powiedział, że będę mógł obserwować w tym Związku Radzieckim to, co Kapuściński widział w Afryce, mianowicie dekolonizację. No więc no, w takie już rzeczy to już nie uwierzyłem, uznałem, że przesadza mój pan redaktor, a tak się stało, więc widziałem tą dekolonizację. Myślę, że to był może ostatni moment, kiedy na własne oczy można było oglądać powstawanie nowych państw, które powstawały z upadku czegoś, a nie z jakiejś krwawej wojny, rzezi.
A jakie warunki, pana zdaniem, muszą być ostatecznie spełnione, by znaleźć to, czego się na wschodzie szuka? Czy to warunki w geografii, czy może właśnie w nas samych? Coś, czego nie ma na zachodzie, a jest tam, na wschodzie?
To wszystko jest w nas samych. Możemy na tym wschodzie znaleźć wyłącznie to, co mamy na zachodzie. Nie przypadkiem ci ludzie ze wschodu z jakiegoś powodu gonią na zachód, a nie na odwrót. Zresztą już z zachodu na wschód też, umówmy się, przemierzanie to już jest przeszłość. Więc możemy zobaczyć te same zjawiska, zwłaszcza w tej epoce globalizacji. Dzisiaj miasta chińskie niewiele się różnią od nowych miast indyjskich, a one aż tak bardzo się nie różnią od tych nowych metropolii na zachodzie.
I pamiątki wszystkie są z Chin przecież.
Wszystkie te same programy telewizyjne mamy we wszystkich hotelach. Wszyscy oglądają Premier League, wszyscy słuchają tych samych piosenek w tych samych stacjach muzycznych. Nawet dziennikarze w innych krajach zachowują się tak samo jak ci, którzy uchodzą za te symbole czy te sztance wielkości i sławy, więc to wszystko jest Jednakie to, co widzimy, zależy wyłącznie od nas. A szukamy tego, czego potrzebujemy. Pojedziemy we dwóch, niedaleko, do Maćkowej Rudy, z rozmaitym nastawieniem. I zobaczymy tą samą wieś, ale pewnie wywieziemy coś zupełnie innego, bo Pan będzie czego innego może szukał. Nawet jak tego samego będziemy szukali, to może co innego zobaczymy. To wszystko od nas zależy. I najgorszym błędem, jaki się popełnia, tak mi się wydaje, przy podróżowaniu, w ogóle przy poznawaniu świata, przy obcowaniu ze światem, to jest oczekiwanie, że coś spełni no właśnie nasze potrzeby. Ciekawość i pokora to są te niezbędne warunki, żeby odnaleźć ten wschód i to wszystko, co na tym wschodzie jest tajemniczego, magicznego, to, czego nam brakuje. To wszystko jest od nas. Można to wszystko znaleźć, nie ruszając się z pokoju, tylko podróżując już po samym sobie. Pozastanawiać się, no właśnie, czy ta podróż jest potrzebna i jaka ona ma być i po co. Bo przecież podróż to nie jest tylko przemieszczanie się z miejsc punktu A do punktu B. Tak też się jeździ i nie potępiam, ale ta prawdziwa podróż to jest czymś innym przecież, prawda? No tu chyba się zgadzamy.